Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Rząd założył w nim, że dochody państwa wyniosą ponad 604 miliardy złotych, a wydatki ponad 672 miliardy złotych. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 68 miliardów złotych. PKB ma z kolei wzrosnąć o 1,7%. Średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8%, a stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku 5,4%. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, prezentując projekt, mówiła, że jest to odpowiedzialny i ambitny budżet na trudne czasy.
Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok jest odpowiedzią rządu na zaistniałą niepewność geopolityczną, na negatywne skutki makroekonomiczne, jakie ta sytuacja niesie za sobą. W projekcie ustawy budżetowej odpowiedzialność łączymy z wolą kontynuacji ambitnych programów społecznych, które wzmacniają polskie rodziny, osoby starsze, pracowników, przedsiębiorców. Programy Rodzina 500+, Dobry Start, 13. emerytura to tylko niektóre z tych działań.
W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zapisano ponadto pieniądze na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 13,8%. Wydatki na obronność wzrosną o 3% PKB i wyniosą ponad 97 miliardów złotych. Opozycja krytykowała projekt i domagała się jego odrzucenia w pierwszym czytaniu. Ostatecznie jednak jej wniosek upadł, a projekt został skierowany do prac sejmowych komisji. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Pradze. Podczas posiedzenia przedstawił propozycje Polski dotyczące zmniejszenia cen energii. Na konferencji prasowej szef rządu przypomniał, że takim instrumentem Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej są między innymi uprawnienia do emisji CO2. One dziś powodują, że jedna megawattogodzina jest o kilkaset złotych droższa, podkreślił Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że Polska rozumie potrzeby polityki klimatycznej, ale dziś Europa jest w trudnym położeniu i dlatego trzeba użyć dostępnych narzędzi.
Dzisiaj dla dobra mieszkańców potrzebujemy uwolnić wiele tych uprawnień do emisji CO2, najlepiej dziesiątki, setki milionów uprawnień wpuścić w rynek, bądź po prostu administracyjnie zamrozić cenę na poziomie 20-30 euro. Prosiłem dzisiaj przynajmniej o 6 miesięcy, jeśli nie o 12 miesięcy, jeśli nie o 2 lata. Niestety na razie Komisja Europejska jest głucha na te wezwania i dziwię się, ponieważ jest to instrument, który jest bardzo szybko dostępny. Natychmiast wszyscy Polacy mieliby tańszą energię, gdyby Komisja Europejska była w stanie zadziałać.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział też, że bardzo wielu przywódców państw Unii Europejskiej na szczycie w Pradze bardzo krytycznie odniosło się do niemieckich planów ratowania ich własnego przemysłu kwotą 200 miliardów euro. Szef polskiego rządu zauważył, że dzięki temu Niemcy chcą osiągnąć przewagę konkurencyjną swoich firm kosztem innych przedsiębiorstw na jednolitym rynku. Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas szczytu zwrócił też uwagę na osłabienie walut – funta, złotówki, jena, koreańskiego wona. To są zjawiska bardzo symptomatyczne i bardzo niebezpieczne. Ocenił i wyraził nadzieję, że temat ten będzie przedmiotem analizy Komisji Europejskiej. W nadchodzących tygodniach mamy poznać szczegółowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące przeciwdziałania wzrostowi kosztów energii. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka oceniła, że działania samorządowców to wzbudzanie niepokojów społecznych. Poseł na konferencji prasowej odniosła się do piątkowego protestu części samorządowców w Warszawie przeciw m.in. kosztom energii. Anna Rusecka wskazała, że protest zorganizowano, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a do Sejmu trafiła ustawa budżetowa. Podkreśliła, że gdy premier negocjuje ważne warunki energetyczne dla Polski, środowisko opozycji realizuje partyjne interesy. Wicerzecznik PiS Anna Rusecka wskazała, że takie i podobne protesty nie sprzyjają poprawie obecnej sytuacji w Polsce.
Ten protest chcę mocno podkreślić. Nie wiem, czemu i komu ma sprzyjać. Na pewno nie polityce takiej, która powinna być prowadzona w naszym kraju. Nie wiem, czy nie wspiera jednak działania Putina, którego celem jest wywołanie niepokoju w takim państwie przygranicznym, jakim jest Polska. Zależy nam na tym, żeby rozmawiać, łagodzić nastroje. Bardzo dziękuję tym samorządom i tym samorządowcom, którzy podejmują działania, którzy wspierają właśnie tych najbardziej wykluczonych, najbardziej osób, które potrzebują w tym momencie zapotrzebowania w węgiel, że to jest przez nich realizowane, a nie wysyłają urzędników po to, żeby wzniecać niepokoje.
Obecna na konferencji poseł Anna Kwiecień przypomniała, że Sejm przyjął ustawę likwidującą obligo giełdowe, a w efekcie tak zwaną cenę krańcową. Zaapelowała też o szybkie procedowanie tych przepisów w Senacie i zwróciła uwagę, że ceny energii na giełdzie towarowej już się obniżyły. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział, że atak na Nord Stream 1 czy 2 może być przygrywką do ataku na Baltic Pipe. Wiceminister przypomniał, że premier podpisał w czwartek zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy Bravo wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP. W Polskim Radiu Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że różnego typu działania wobec naszego gazociągu mogą być podejmowane. Mam nadzieję, że będziemy potrafili im zapobiec, zaznaczył wiceszef MSWiA.
Spodziewamy się tego, że może dojść do sytuacji, która, no tak jak widzimy, że atak na Nord Stream 1 czy 2 to taka przygrywka do tego, że być może zaatakować Baltic Pipe. Patrzymy na to, nasze służby robią to, co mogą, ale także na służby natowskie, bo to nie jest tylko polska inwestycja, tylko w zasadzie międzynarodowa, bo tylko nieduża część tego rurociągu znajduje się w polskiej przestrzeni, za którą my odpowiadamy, polskiej przestrzeni morskiej. Także zdajemy sobie sprawę z tego, że różnego typu działania wobec naszego gazociągu mogą być podejmowane. Mam nadzieję, że będziemy potrafili im zapobiec.
Pod koniec września władze duńskie wykryły wycieki gazu w rurociągach Nord Stream 1 i 2. Z kolei szwedzka instytucja sejsmologiczna zarejestrowała w sumie 3 podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wycieki. Według premiera Mateusza Morawieckiego najbardziej prawdopodobnym sprawcą sabotażu były rosyjskie służby. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca Polaków do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii Trenuj z wojskiem. Na czym polega ta inicjatywa, wyjaśni w relacji redaktor Piotr Brzezina.
W sobotę w jednostkach w Sieradzu, Poznaniu, Wrocławiu i Zamościu odbędą się dla chętnych szkolenia, m.in. z zakresu posługiwania się bronią oraz udzielania pierwszej pomocy. Przewidziano też zajęcia poświęcone survivalowi. Wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak zaznaczył, że kampania ma także zachęcić Polaków do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.
Gwarantujemy 8 godzin zajęć, ale także wyżywienie. Gwarantujemy również to, że wszyscy chętni, którzy zdecydują się, aby po takim szkoleniu przystąpić do Wojska Polskiego, będą mogli to uczynić. Proponujemy różne formy służby w Wojsku Polskim. Oczywiście ta najważniejsza to zawodowa służba wojskowa, ale także terytorialna służba wojskowa, czy też rezerwa aktywna. Wszystko zależy od tego, ile czasu możemy poświęcić na służbę w Wojsku Polskim. W przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej zajęcia są przez jeden weekend w każdym miesiącu, w przypadku rezerwy aktywnej przez jeden weekend w każdym kwartale.
Szkolenia w ramach kampanii Trenuj z wojskiem będą odbywały się w kolejnych jednostkach w każdą sobotę do 26 listopada. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów wojskowych. Są kierowane do osób między 18 a 65 rokiem życia. Wcześniej należy zgłosić chęć udziału w szkoleniu. Kontakty do poszczególnych jednostek znajdują się m.in. na stronie internetowej MON-u.
Po Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali w tym roku szef białoruskiej organizacji Wiasna, Aleś Bialacki, oraz rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. Ekspert do spraw międzynarodowych, dr Bogusław Rogalski, ocenia, że tegoroczni laureaci swoją działalnością w pełni zasłużyli na nagrodę. Decyzja Komitetu Noblowskiego pokazuje, że osoby i instytucje poświęcające swoje życie dla prawdy nie są osamotnione, dodaje ekspert. Dr Bogusław Rogalski zwraca również uwagę, że uhonorowanie podmiotów z Białorusi, Rosji i Ukrainy zapewni im większą ochronę.
To podkreśla znaczenie przede wszystkim tego, co dzieje dzisiaj się w dobie wojny na Ukrainie, ataku Władimira Putina, więc ma to znaczenie i symboliczne, ale też jest to znaczenie wymierne, ponieważ instytucje międzynarodowe, takie osoby biorą pod specjalną ochronę i wówczas w tych państwach będzie trudniej atakować i takie organizacje, i takie właśnie osoby, które walczą i o prawa człowieka, i o wolność w swoim kraju.
Organizacja Wiasna zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka na Białorusi. Stowarzyszenie Memoriał bada represje polityczne w czasach ZSRR, w tym wobec Polaków. Z kolei Centrum Wolności Obywatelskich zajmuje się m.in. promowaniem praw człowieka na Ukrainie. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.